Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj mamy rozmawiać o tym, czy wszystko da się obliczyć. To tak można by było sformułować temat naszej rozmowy, ale on tak brzmi zachęcająco, za nim są słowa różne groźne, bo takie jest słowo naturalizm, jest takie słowo naturalizm, które na mój filozoficzny umysł to powinno znaczyć takie skoncentrowanie się na naturze, tak? To bardzo piękna rzecz, skoncentrowanie się na naturze rzeczy, naturze człowieka. Może zaraz ktoś słusznie z wrażliwością chrześcijańską by dorzucił, że sam naturalizm to zawsze jest za mało, bo trzeba też uwzględnić to, co nadprzyrodzone, czyli przekraczające siły natury i że zapewne gdy jakikolwiek światopogląd chrześcijański gdzieś się pojawia, to w nim konieczne jest otwarcie na nadprzyrodzoność. No ale to jest taka filozoficzna uliczka rozważań na ten temat. Natomiast dzisiaj, jak otworzymy słownik i zapytamy się, co to jest naturalizm, naturalizm zwłaszcza metodologiczny, to się okaże, że to jest, chodzi o to, że wszystko da się sprowadzić tak naprawdę do mechanizmów, obliczeń, że najbardziej, można powiedzieć, zręczne są te nauki, które temu właśnie naturalizmowi metodologicznemu się poddają, czyli najszybciej dochodzą do efektów nie tylko dotyczących opisu przyrody, ale także w ogóle wszelkiego funkcjonowania, także ludzkiego, wtedy właśnie, gdy umieją wprowadzić w obieg odpowiednie wzory, algorytmy, stwierdzić pewne prawidłowości, które, no, jakby to powiedzieć, coraz bardziej przybliżają, zresztą to już jest inna sprawa, ale też w naszej rozmowie ważna, przybliżają perspektywę w ogóle jakiejś sztucznej inteligencji. Się okazuje, że ta granica między myśleniem człowieka a myśleniem jakby automatycznym jest granicą coraz bardziej relatywną, że można ją sforsować. No będziemy rozmawiali o tym, czy to jest takie już zupełnie pewne, czy nie, na tym jaśniutkim niebie naturalizmu z jego słońcem, czy nie pojawiają się jakieś chmury znaków zapytania, czy to rzeczywiście wszystko da się obliczyć. Będę o tym rozmawiał z Tomaszem Rowińskim.
Dzień dobry.
Dzień dobry, obaj jesteśmy redaktorami Christianitas, to jest nasza rozmowa christianitasowa, można powiedzieć, w której wydobywamy te wspomniane znaki zapytania, bo okazuje się, że z wewnątrz współczesnej nauki te znaki zapytania się wyłaniają. Bo trochę coś innego byłoby, Tomku, ja to jestem, nie byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że gdzieś z mojej lektury świętego Tomasza albo Arystotelesa, albo jakiegoś innego Platona, by wynikało, że ludzie zachowują się inaczej niż maszyny i że trzeba inaczej o nich również nauki układać, to nie byłoby dla mnie dziwne. Natomiast spotykamy, zdaje się, coraz więcej takich głosów z wnętrza i świata nauki, i także związanej z nauką technologii, w której gdy trzeba rozwiązywać problemy dotyczące ludzi, okazuje, że same obliczenia nie wnoszą wszystkiego, nie dają wszystkiego.
Można by powiedzieć tak, że ten naturalizm, nie ten Tomaszowy, może tak, tylko ten naturalizm taki nowoczesny, no jest swego rodzaju, tak bym to powiedział, taką utopią naukową, to znaczy to jest rodzaj takiego królestwa, do którego od pewnego momentu nauka próbowała dążyć, właśnie starając się wszystko opisywać poprzez, tak, ciągi matematyczne, nazwijmy to, odwołać się do takiego mitu maszyny, prawda? Ja bym powiedział nawet, że ten mit maszyny to jest nawet jeszcze za dużo, bo w tym naturalizmie jest takie przekonanie o pewnym automatyzmie pewnych wydarzeń, tak? Czy to będzie dotyczyło historii naturalnej, czy historii ludzkiej, tak? Bo maszyna to już zakłada pewien projekt, a projekt to już jest coś, co naturaliści niekoniecznie lubią widzieć w swoich badaniach, ponieważ zasadniczo mają takie przekonanie, że rzeczy dzieją się dość przypadkowo, natomiast jakby przypadkowy los tych zdarzeń układa się pewną konieczność, tak? I to na przykład było dobrze widać, czy w naukach historycznych, czy na przykład w ekonomii, gdzie było przekonanie, że są dość w pewnym momencie ściśle, tak, zdefiniowane prawa ekonomiczne, które w każdym miejscu świata, w każdej kulturze, w każdym momencie historii działają mniej więcej tak samo. Tak?
Ale wyłaniają się z jakiegoś chaosu przypadkowych decyzji, które mimo to, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam dają potem się ująć w średniej jakiejś konieczności.
A to jest moim zdaniem jeszcze jeden ciekawy problem z naturalizmem, bo naturalizm chyba nie do końca chce przed samym sobą odsłonić źródło swoich przekonań. To znaczy, to jest coś takiego, że siłą rzeczy należałoby gdzieś dojść do jakiegoś początku, prawda? I jakby, no, skoro nawet są te zdeterminowane jakiegoś typu ruchy, tak, w przyrodzie czy w ludzkich działaniach, no to jakieś poruszenie, jakaś myśl źródłowa, mimo wszystko, jakiś impuls powinien się pojawić. Tego, zdaje się, że naturaliści próbują unikać, jeśli chodzi o opisywanie, jakby zasłaniają to taką zasłoną trochę niewiedzy, tak, że nie wiemy co, to jest pytanie nienaukowe, to jest pytanie, na które nie będziemy nigdy mieli odpowiedzi, tak, myślę, że to trochę tak wygląda, natomiast widać też coś takiego, że poszczególne nauki odchodzą, tak, mniej lub bardziej świadomie odchodzą od tak ścisłego naturalizmu. Powiedziałbym nawet, że być może nigdy go tak ściśle nie traktowały, ponieważ tego po prostu się nie da zrobić, tak? Jest właśnie ten element, chociażby w ekonomii, możemy powiedzieć, że ekonomiści widzą, jak ważne w funkcjonowaniu gospodarki, kraju, jakiejś społeczności jest inwencja po prostu ludzka, tak? Jakieś wytworzenie paradygmatu myślenia o wymianie, o zarabianiu, także, tak? I to faktycznie kształtuje gospodarkę.
No tutaj takim pierwszym uderzeniem, ciosem bolesnym dla naturalizmu było to, może tak hasłowo podane, ale przez von Misesa zaproponowane jednak wydzielenie strefy, co prawda jest ta strefa mechanizmów, tak, rynkowych, ale gdzieś tam głębiej on to jakoś organizmem bardziej nazywał, wiązał z decyzjami, tak, wyborami ludzkimi. Te wybory nie są poddawane takiej kontroli, takiej przewidywalności właśnie jak w mechanizmie. To przecież jest odstępstwo od tej.
No dzisiaj mówi się też o kreatywności, tak, jakby taki krok dalej, że to nie jest tylko wybór, ale w ogóle stwarzanie pewnych warunków. No zresztą możemy powiedzieć,
że... Także znany w Polsce już też, bo von Mises, a tutaj mówimy Gilder, tak? Ten, który tak z kolei mówi o kreatywności, której wspominasz. Tutaj.
Ale to jakby w tej takiej przestrzeni pewnej działalności ludzkiej, pewnego tego aspektu naszego życia społecznego, jakby sprowadza się do tego, że nie możemy zredukować, tak? Ludzkiej twórczości, ludzkich decyzji do prostego jakiegoś, no, mechanizmu, tak? Właśnie prostego narzędzia, który nam wyjaśni, w jaki sposób dana decyzja zapada. To znaczy, mówią współcześni ekonomiści, że w tych samych warunkach, jakby się wydawało, w tych samych okolicznościach, w tym samym czasie i kulturze, ludzie potrafią podjąć dwie różne decyzje dotyczące danej sytuacji, czy zaproponować rozwiązanie, które no nie jest spójne u różnych autorów.
Wygląda to na to, jakby ktoś ponownie w tej komnacie nauki zapalił światło dla wolnej woli człowieka. No cóż, wrócimy do tego po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o naturalizmie i o nienaturalizmie metodologicznym, to znaczy o tym, jak to w naukach obecnie siłuje się ze sobą taki mocarny najpierw pogląd, że wszystko daje się sprowadzić do gry takich wielkości przewidywalnych, obliczalnych i ostatecznie w sumie mamy do czynienia z jakimś, no ty mówiłeś, że to nie chodzi o mechanizm, tylko w ogóle jakąś grę różnych sił, ale powiedzmy mechanizm w znaczeniu, że no nie jest to sterowane jakimś życiem i decyzją, tylko samo się tak przesuwa w różnych kierunkach. To z jednej strony, z drugiej strony przekonanie, że jednak, zwłaszcza jeśli wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek, to nieelegancko mówiąc margines, ale można powiedzieć ładniej źródło w postaci wolnej decyzji i pewnej nieprzewidywalności tych decyzji da się wyłączyć. Mnie bardzo się spodobało takie właśnie cały czas jeszcze do tych ekonomistów nawiązujemy. Podobało się takie odróżnienie, które tutaj się pojawia u Thiela, że człowiek, owszem, jego decyzje, tak, również rynkowe, dają się jakoś przewidywać w pewnym momencie, gdy już rozwija się pewna moda, pewien ciąg. Natomiast sam moment, w którym kształtuje się to, co on nazywa aksjomatami, tak, czy aksjomami, tak, że gdzieś tam powstaje w człowieku albo w jakiejś grupie osób, powstaje jakieś sformułowanie, tak, które zdecyduje o całym dalszym ciągu jakiejś ekonomicznej historii. I że o ile to zresztą ciekawe, o ile tę konsekwencję, tak, rynkową da się właśnie obliczyć, da się obliczać i komputer też może przy tym pracować, to tego pierwszego, trochę związanego z tą kreatywnością, tak, gilderowską, że tego pierwszego nie i że to pierwsze ma takie znaczenie, to bardzo ładnie zabrzmiało, ale ma takie znaczenie, ten aksjom, tak, ma takie znaczenie, jakby się przesunąć od 0 do 1, chociaż później wszystko rozwija się już od 1 do
N. No i nieskończoności,
tak? Ale to trudno powiedzieć, żeby przesunięcie się z 0 do 1 było mniej ważne.
No tutaj chyba też blisko właśnie jesteśmy tego problemu, tak, osobliwości, czyli tej sztucznej inteligencji, która z jednej strony, przynajmniej w takim, powiedziałbym, obrazie, przekazie, jaki do nas dociera, już jest jakaś szalenie bliska, tak, to przekroczenie tej granicy osobliwości, a z drugiej strony ciągle mamy taką sytuację, że pomnaża się zdolność obliczeniowa maszyn, jak to mówią, tani laptop z dyskontu, prawda, potrafi lepiej policzyć od najtęższej głowy i zanalizować dużą ilość danych, ale jednocześnie ciągle różne proste zadania polegające na decyzji, na wyodrębnieniu, na rozpoznaniu, prawda, są łatwiejsze dla małego dziecka niż dla niesamowicie rozwiniętej jakiejś mocy obliczeniowej. Więc wydaje się, że tutaj też mamy to rozdzielenie, które też widzieliśmy w tych wcześniejszych naszych rozważaniach nad naturalizmem. To znaczy jest pewien mechanizm, ale jest konieczny pewien rodzaj projektu, tak? To znaczy to, co dzisiaj często funkcjonuje jako jakieś takie początki czy założycielskie pomysły sztucznej inteligencji, tak naprawdę są połączonymi ze sobą, wymyślonymi przez człowieka różnymi zespołami mechanizmów, które sprawiają momentami wrażenie pewnej samodzielności, natomiast jest to też pewien rodzaj złudzenia, tak? To znaczy zawsze mamy tego projektodawcę, zawsze mamy na początku intuicję, zmysł, wolę, koncepcję, tak, która jest stawiana przez człowieka i tutaj no, wydaje się, że jest bardzo daleko tak naprawdę do tego, żeby można było no, po prostu stworzyć tak sztuczną właśnie inteligencję, która będzie realizacją takiej naturalistycznej utopii, bo w rzeczywistości byłoby to rozpoznanie ostatecznych przyczyn ludzkiego myślenia i powtórzenie ich w no, sztucznej formie.
Ja myślę, że w ogóle to marzenie o sztucznej inteligencji, rzeczywiście od dziecka towarzyszy mi cały czas taki gdzieś komunikat, że już jesteśmy bardzo blisko tej sztucznej inteligencji, ale wiesz, mówiąc szczerze, ja im bliżej, im więcej te lata lecą, coraz bardziej daje się przekonać, że już za chwilę ta sztuczna inteligencja będzie, więc tym bardziej z wielkim zaskoczeniem przywitałem niedawno informację, że ci, którzy jakoś tam są bardzo zainteresowani, no wielkie również wielkie firmy, wielkie przedsiębiorstwa, którym zależy na tym, żeby zacząć korzystać z jakichś elementów tej sztucznej inteligencji, że oni sami powoli zaczynają pracować, co prawda w dalszym ciągu w tym samym kierunku, ale coraz więcej wewnątrz tej sztucznej inteligencji jest tej tak zwanej ludzkiej komputacji, tak? Czyli włączania tak naprawdę no, tego, o czym przed chwilą mówiłeś, to znaczy nieprzewidywalnych dla maszyny jakichś inspiracji, czasami mikrozadaniami, niewielkimi zadaniami, które okazuje się tylko człowiek jest w stanie w dalszym ciągu wykonać. Ja jeszcze czasami, gdy każą nam maszyny, każą nam tak w internecie czy gdzie indziej dać swoją identyfikację, podać identyfikację przy zakupach czy gdzie indziej, i męczą nas również tymi różnymi takimi dziwnymi, wydawałoby się kretyńsko łatwymi zadaniami. Znajdź tam coś na zdjęciu, wpisz słowo, które tam słyszysz, albo coś w tym rodzaju. Ten cały system CAPTCH, który nas nam ułatwia, tym, którzy nam sprzedają, coś ułatwia, no, jakiś jakoś, żeby rozpoznać, odróżnić nas od maszyn, no że cały ten system tak naprawdę jest oparty, jak powiedziałem, na nieprawdopodobnie łatwych dla każdego człowieka zadaniach. Okazuje się, że to pozwala eliminować maszyny.
Tak? To zostawia znaki ludzkie, tak? Gdzieś w internecie, że przepisanie 4 znaków, tak, alfabetu łacińskiego jest już tak nieprzekraczalną granicą dla maszyn, że wystarczy takie zabezpieczenie. To trochę to równanie Tila nam się tu powtarza, prawda? Znowu wśród maszyn człowiek wykonuje być może tylko ten ruch od 0 do 1, a potem maszyny wykonują nieprawdopodobną pracę, ale one nie są w stanie wykonać tego pierwszego kroku i są tylko narzędziami, chociażby nie wiem jak rozbudowanymi, nawet w pewnych jakby sferach autonomicznymi, w obszarze pewnych zadań, które mają wykonać, i już kiedy są do nich zadaniowane, właśnie zaprogramowane, to wykonują rzeczy poza kompletnie zasięgiem ludzkich możliwości, ale jednak nie są w stanie same wystartować, tak byśmy powiedzieli.
Wracamy do naszej rozmowy. No rzeczywiście, tu nie chodzi o wzajemne, jakby to powiedzieć, wypychanie się komputer czy człowiek, tak, w tym sensie, tylko chyba jednak rozpoznanie tej komputera jako nieprawdopodobnie dla nas użytecznego, przetwarzającego instrumentu, który jednak nigdy w żadnym miejscu nie staje się, no można powiedzieć, niezależny, jeśli chodzi o te aksjomaty, które pochodzą u niego z zewnątrz. To jest cały czas, obaj wracamy do Tila, tam cały czas jest to zestawienie dwóch potęg umysłu ludzkiego i potęgi komputera, które jednakowoż no, zupełnie na innym terenie się okazują swoją wielkość.
No moglibyśmy też odwołać do Znanieckiego, tak, który w socjologii mówi o współczynniku humanistycznym, tak, no czyli jakby zawsze o tym elemencie takiej nieredukowalności, która nie pozwala zdomknąć systemu naukowego, tak, w jedną jakąś prostą formułę, która właśnie nie pozwala też na przykład w technologii stworzyć takiego sztucznego świata, bo trochę tak jest, że technologia jest taką próbą stworzenia, szczególnie z wsadzeniem tam sztucznej inteligencji, stworzenie sztucznego świata, jakiejś takiej imitacji świata, która pod pewnymi względami, nie wiem, będzie doskonalsza od człowieka, ponieważ, nie wiem, robot nie będzie umierał, nie będzie chorował, będzie bardziej wydajny i tak dalej, tak? A okazuje się, że być może po prostu ten współczynnik humanistyczny jest jakby nieuchwytny z tej perspektywy naturalistycznej. I tu jest chyba ten zasadniczy moment. A teraz jeszcze drugi moment jest taki, czy w ogóle świat jest uchwytny z perspektywy naturalistycznej.
Tak. To prawda, że wydaje mi się, że tym więcej jest entuzjazmu w tym oczekiwaniu sztucznej inteligencji, a swoją drogą miałaby ona swoje różne plusy, ale tym więcej jest tego entuzjazmu i tego marzenia i oczekiwania, i mniej jest, jakby to powiedzieć, zrozumienia dla pewnej odrębności działania umysłu ludzkiego. To znaczy, no jakby na poziomie, jakby powiedzieli scholastycy, bo pozwólmy sobie na ten daleki odniesienie, to scholastycy odróżniali tę zdolność kojarzenia, którą władze no i zmysłowe, i w jakimś sensie także rozum ludzki wykonuje, no, ale sama czynność pojmowania, czyli zrozumienia przyczyn, wychwytywania ich na różnym poziomie, czy to przyczyn niezmiennych, tych, które dotyczą no, tej rzeczywistości danej nam, tak? To w metafizyce, w teorii przyrody, filozofii przyrody i tak dalej, ale również w tej dziedzinie, której tutaj żeśmy się najczęściej, którejśmy teraz dotykali, to znaczy tej, gdzie człowiek podejmuje decyzje. To z kolei obszar prawdopodobieństwa, bo tutaj jakakolwiek wiedza nie jest w stanie tego wyrysować, tak, wedle jakiegoś jednego wzoru. Niemniej w tym, co mówiłeś wcześniej, przed naszą przerwą, to może jeszcze warto zwrócić uwagę, że te wszystkie przykłady, które tu gromadziliśmy, przypominaliśmy, one dotyczą takiego drobnego kroku odejścia od naturalizmu, tak? Czyli takiego przekonania, że no istnieje różnica między tym, co nazwijmy to materiał, jest takim materialnym ciągiem zdarzeń, tak? A odrębnością no, psychiczną, wolitywną, tak? Człowieka. Ale ty mówiłeś, tak, chyba to gdzieś tam w tle rzeczywiście się przesuwa, że po prostu mamy tu przez te uchylone drzwi, tak, widzimy po prostu cały jakby odrębny świat logosu, tak, czyli nie w ogóle jakiegokolwiek zamysłu, projektu, można powiedzieć woli, nie dającej się sprowadzić do gry czynników materialnych. No to oczywiście tutaj to wchodzimy w ogóle w jakąś straszliwą herezję wobec dominującego światopoglądu i nawet pewnie w tych ostatnich minutach tej naszej rozmowy nie ma co tej wojny, tej potędze wydawać, ale wracając jeszcze tutaj tych naszych przypominanek różnych o tych różnych przykładach, to dobrze też zwróciło moją uwagę i muszę powiedzieć, że wydało się takie no, mądrzejsze niż anegdota. Sama ta opowieść o tym, jak w świecie transakcji internetowych, tak, gdzieś tam, gdzie PayPal i tak dalej, tak, te wszystkie instrumenty, które dzisiaj są używane, tak, no pojawia się dla nas jako klientów może mniej dramatyczne za każdym razem, ale dla tych firm strasznie ważne zagadnienie odróżniania klientów solidnych, tak, tych prawdomównych i tych fałszywych, tych, którzy ich tam chcą ograć, tak, to zwraca się uwagę, że no dawniej, jakby ktoś chciał kogoś oszukać w banku, musiałby nieustannie przychodzić do banku i ciągle na jakichś małych albo większych sumach, tak, takie ufaczne są podejmować. Teraz w internecie jest możliwość zwielokrotniona, prawda, i tutaj ta opowieść o firmie Fraud Sciences, która nagle zgłasza się do PayPal i mówi, że zamiast tych wszystkich nieprawdopodobnych grzebania się we wszystkich tych dynamikach tam historii kredytowych, jakiegoś człowieka i tak dalej, trzeba po prostu szukać w inny sposób. Trzeba szukać dobrych i złych ludzi.
Oni chyba tak do końca nie zaproponowali w ogóle porzucenia, tak, tych wszystkich zabezpieczeń, ale jakby dodali taki, znowu taki, byśmy powiedzieli, współczynnik humanistyczny, tak, to znaczy powiedzieli taką prostą rzecz, że ci, którzy nie chcą oszukiwać, nie boją się zostawiać swoich śladów, na przykład w internecie, no bo to dotyczyło transakcji internetowych. Natomiast ci, którzy mają jakieś złe intencje, zwykle właśnie zachowują się w sposób niepewny, nietypowy. I to były takie markery, tak? Dodatkowy czynnik właśnie, który wykracza poza prostą, mechaniczną taką, właśnie taką mechaniczną strukturę naturalistyczną, która no nie wychwytuje różnych rzeczy, tak? Bo nie intencja jest trudna, można powiedzieć, do czytania poprzez samo badanie samej historii, tak to nazwijmy, tak? A tu chodziłoby o historię klienta, jego wcześniejsze zachowania, podjęcie decyzji, na przykład popełnienie przestępstwa, może być dość impulsywne, niezależnie jak będziemy tą impulsywność sobie definiować, tak? Niekoniecznie, że emocjonalnie, tak? Tylko że ktoś zaczyna knuć pewien plan i nie ujawnia go w innych swoich działaniach, natomiast podejmuje w którymś momencie akcję, którą w jasny sposób chce przykryć w tym właśnie momencie, tak? No i ta firma właśnie, którą przywołałeś, jakby stworzyła znów mechanizm na pewien pomysł, na pewną odniesienie się do swojej filozofii moralnej, jak oni to nazwali, pewien mechanizm, który usprawnił rozpoznawanie, można powiedzieć, intencji, tak? Ale działo się to właśnie poprzez działanie, które nie podpadało pod, nie było taką prostą strukturą narzucaną od góry, tylko pozwalało rozpoznać już w danej akcji, nazwijmy to przestępczej, zachowania jakieś nietypowe, tak? Czyli, że oczywiście tu też nie do końca, tu jest troszkę taki, jest to trochę naturalistyczne mimo wszystko podejście, bo też nie ma możliwości bezpośredniego wglądu w osobę działającą, więc siłą rzeczy jest tu jakiś taki mechanizm, jakaś taka maszyna, ale ta maszyna, która jest wrażliwa jakby ze względu na, no właśnie na szukanie pewnych intencji, a nie historię, bo naturalizm właśnie zawsze chce patrzeć na historię, na to, co się zdarzyło i z tego, co się zdarzyło, chciał chciałby, żeby był oczywisty efekt tego, co będzie lub tego, co się dzieje, a tutaj no to, właśnie inaczej.
To o czym mówisz, ten z jednej strony taki historycyzm i takie przekonanie, że jest taka determinacja, tak, pewnego ciągu zdarzeń, z drugiej strony, że daje się te wszystkie zmiany zredukować, sprowadzić do takich czynników materialnych, no to chyba szczególnie mocno mamy na terenie nauk biologicznych, biologii, prawda? Jest obecna tutaj cały ten schemat ewolucjonistyczny zazwyczaj nosi ze sobą takie wyobrażenie o determinacji.
Tak, ale on jest dzisiaj, wydaje się często trudny dla samych jakby zwolenników naturalizmu, dlatego że ja lubię taki przykład podawać, że skomplikowanie rzeczywistości biologicznej w naszym świecie jest tak duże, że nie wystarczyłoby wszystkich zdarzeń we wszechświecie, żeby drogą przypadkową dojść do tej sytuacji, tak, nazwijmy to życia biologicznego, jaka jest na Ziemi. No także jakby tutaj pojawia się pewien taki problem, tak, to znaczy czy rzeczywiście czysto mechanistyczna, taka naturalistyczna wizja historii naturalnej jest wystarczająca, tak, są takie jakby koncepcje, które mówią, że być może we wszechświecie istnieje jakaś taka forma czegoś, co nie jest przez nas jeszcze rozpoznane, być może ze względu na braki metodologiczne, tak, na ten naturalizm, co sprawia, że powstają struktury projektu, tak, to znaczy, że w różnych miejscach dziejów i świata i kosmosu mamy do czynienia z jakimś innym rodzajem powstawania rzeczy, niż tylko właśnie przypadkowe odbijanie się od siebie atomów, czy przypadkowe mutacje, które miałyby prowadzić do powstawania jakichś bardziej skomplikowanych rzeczywistości. Także tutaj przechodzimy do tego problemu na poziomie kosmicznym, ale on jest bardzo jeszcze nie napoczęty ze względu na jakby mocne takie zabetonowanie też tej dyskusji, jeśli chodzi o historię naturalną.
No cóż, doszliśmy, mówisz o zabetonowaniu, my też doszliśmy do tej ściany z betonu. Trzeba by było się trochę przygotować, także w naszym konwersatorium sprowadzić kogoś, kto by jeszcze nam opowiedział, czy są tutaj czy wszystkie drzwi zamknięto na nienaruszalne zasuwy. Na razie w tej naszej rozmowie pokazaliśmy kilka prześwitów pokazujących, można powiedzieć, pewnie dających jakąś również na terenie nauki, nie na terenie jakichś zwykłych przeświadczeń ludzkich, ale także i nauki, pewne nadzieje tym, którzy ciągle wierzą, że człowiek i jego decyzje nie dadzą się do końca obliczyć. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Tomku, za obecność.
Dziękuję, że mnie zaprosiłeś.
I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, jak zwykle, w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.